Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Rozpoczynamy dziś kolejną serię kursów skierowaną dla uczniów i studentów kierunków informatycznych i teleinformatycznych. Dzisiejszy odcinek to pierwsza odsłona serialu, w którym głównymi bohaterami będą urządzenia sieciowe. Serialu, który charakteryzował się będzie nietuzinkową fabułą obfitującą w wiele zwrotów akcji, genialną obsadą, ale przede wszystkim ciekawym, jeszcze nie do końca sprecyzowanym na dzień dzisiejszy zakończeniem. Zachęceni tym wyjątkowym wstępem, zapewne nie możecie się już doczekać rozpoczęcia, dlatego przedstawiam wam dzisiejszego głównego bohatera. Jest nim przełącznik zwany Switchem, wywodzący się ze stajni Cisco. To właśnie on zostanie przez nas dzisiaj wykorzystany jako królik doświadczalny do zdobycia wiedzy i umiejętności podstawowej jego konfiguracji. Specjalnie nie podaję tutaj wersji ani symbolu, ponieważ większość przełączników tej marki konfiguruje się podobnie. Różnice, jakie mogą pojawić się, dotyczą konkretnych funkcjonalności, jakimi one dysponują. Tak więc wiedza, którą zdobędziecie po przepracowaniu tego odcinka, z całą pewnością będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce, na praktycznie każdym urządzeniu Cisco. W dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie kilka podstawowych informacji o samych switchach, pokażemy sobie, jak się do nich podłączyć, aby je konfigurować, a w dalszej części odcinka dokonamy konfiguracji funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci. Zacznijmy od przypomnienia podstawowych informacji na temat samych przełączników. Są to urządzenia, które pracują w drugiej warstwie modelu OSI, czyli w warstwie łącza danych. Ich podstawową funkcją jest pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy urządzeniami końcowymi, czyli komputerami czy też drukarkami pracującymi w sieci lokalnej. Tak więc switche, można powiedzieć, są swoistymi łącznikami pomiędzy urządzeniami końcowymi. Zasada ich działania jest ogólnie dość prosta. Odbierają dane na jednym porcie, są to dane od nadawcy, i przekazują je na port, do którego podłączony jest adresat danych. Parametrem, na podstawie którego przełącznik wie, na jaki port przekazać dane, jest oczywiście fizyczny adres karty sieciowej urządzenia końcowego, czyli adres MAC. Po podłączeniu każdego urządzenia końcowego do sieci, przełącznik uczy się jego adresu MAC i zapisuje go w swojej pamięci. Proces uczenia się nazywany jest zalewaniem. Pozwolicie, że nie będę go tutaj już omawiał, ponieważ zrobiłem to w odcinku dotyczącym warstwy łącza danych. Jeżeli ktoś z was jeszcze go nie widział, to odsyłam do tej produkcji. Tam dokładnie omówiłem, jak wygląda ten proces. Zbiór adresów fizycznych zapisanych w pamięci przełącznika nazywany jest tablicą MAC adresów. Przykładową tablicę wyjętą ze switcha pracującego w sieci lokalnej widzicie właśnie na ekranie. Tablica zawiera informacje o adresie MAC urządzenia podłączonego do konkretnego portu oraz o sposobie uzyskania takiej informacji. Kiedy ramka trafia do przełącznika, zapominalskim przypominam, że porcja danych w warstwie łącza danych to właśnie ramka, ten odczytuje z niej adres fizyczny odbiorcy, porównuje go ze swoją tablicą adresów fizycznych i wysyła na ten port, do którego podłączone jest urządzenie o takim samym MAC-u, jaki jest w ramce. Oczywiście to tylko początek całej historii. Obecnie dostępne switche oferują znacznie szerszy zakres funkcjonalności niż tylko przełączanie ramy. Spotkać możemy na przykład switche, które posiadają funkcjonalności zbliżone do routerów, potrafiące realizować również procesy routingu. O takim przełączniku mówi się wówczas, że jest to przełącznik warstwy trzeciej, ponieważ realizuje również zadania związane z warstwą sieci modelu OSI. Są to bardziej skomplikowane urządzenia niż te, nazwijmy to zwykłe przełączniki, dlatego o nich w dzisiejszym odcinku mówić nie będziemy. Skupimy się na prostszych urządzeniach, które realizują te podstawowe zadania. Zwyczajne przełączniki, realizujące tylko zadania warstwy drugiej, podzielić można na dwie grupy. Na przełączniki niezarządzalne oraz zarządzalne. Te pierwsze po prostu wyjmujemy z pudła, podłączamy do prądu i działamy. Nie wymagają one żadnej konfiguracji. Działają od razu po uruchomieniu. Przełączniki zarządzalne również mogą pracować zaraz po podłączeniu do sieci zasilającej. Oferują one jednak możliwość konfiguracji i to w całkiem sporym zakresie. Większość obecnie pracujących sieci lokalnych oparta jest właśnie o przełączniki sieciowe. O takiej sieci mówimy wówczas, że jest to sieć przełączana, a nazwa ta wywodzi się oczywiście od urządzeń, które to przełączanie realizują. Najbardziej popularnym standardem w takich sieciach jest oczywiście Ethernet oraz wszelkie jego odmiany, dlatego też możecie czasami spotkać się z pojęciem przełącznika ethernetowego. Jeżeli się z nim spotkacie, nie ma co panikować. Chodzi po prostu o sieć lokalną opartą na przełącznikach. Myślę, że tyle wstępu teoretycznego wystarczy. Pora wziąć się za prawdziwą robotę. Każde urządzenie marki Cisco to dobre rozwiązanie dla sieci komputerowej z jednym, ale to bardzo poważnym zastrzeżeniem. Jest nim mianowicie cena. Urządzenia tej marki, jak już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, nie należą do najniższych, a tak prawdę mówiąc są to po prostu drogie urządzenia. No i tutaj pojawia się mały problem, no bo nie każdy ma dostęp do takiego sprzętu lub też nie każdy go stać na jego zakup. Jak zatem bez urządzeń uczyć się ich konfiguracji, zapytacie? Na szczęście firma Cisco przygotowała symulator sieciowy Packet Tracer i to właśnie dzięki tej aplikacji mamy możliwość możliwość nauki konfiguracji urządzeń tej firmy. Jest to program, który pozwala tworzyć i symulować działanie małych, średnich, jak i dużych sieci i dzięki temu mamy możliwość również konfiguracji urządzeń, tak jakbyśmy mieli do nich fizyczny dostęp, bez większych ograniczeń. Ja korzystam z najnowszej dostępnej wersji, czyli 7.1. Program można pobrać bezpośrednio ze strony Akademii Cisco, wystarczy założyć sobie tam bezpłatne konto i można śmigać. Program można też ściągnąć z innych stron, ale tak czy inaczej po jego pierwszym uruchomieniu należy podać nazwę użytkownika z hasłem. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności programu, dlatego polecam Wam jednak korzystanie ze strony Cisco, gdyż tutaj za jednym zamachem utworzycie sobie konto, no i pobierzecie program. Ja program mam już gotowy do pracy, także możemy zaczynać. Ten wielki biały obszar to nasza przestrzeń robocza. Tutaj tworzyć będziemy topologię sieci. W dolnej części okna programu rozmieszczone zostały elementy, które możemy w naszej topologii umieszczać. Mamy tutaj pogrupowane urządzenia sieciowe, elementy końcowe czy też okablowanie. Skoro głównym bohaterem odcinka jest przełącznik sieciowy, wybierzmy sobie jakiś przełącznik, a powiedzmy ten z serii 2960, chyba jeden z najbardziej popularnych. Ikona urządzenia opisana jest symbolem serii, ilością dostępnych portów oraz nazwą wyświetlania. Tę nazwę zmienimy, klikając w istniejącą i wpisując swoją. Ilość portów w tym akurat modelu jest większa niż sugeruje to oznaczenie. Ten przełącznik bowiem dysponuje jeszcze dwoma dodatkowymi gigabitowymi portami, o czym przekonacie się za chwilę. Jak fizycznie taki przełącznik wygląda, możecie przekonać się klikając w jego symbol. Uruchamia się wówczas dodatkowe okienko, gdzie możemy podejrzeć, jak on wygląda. Te dwa dodatkowe porty, o których wspominałem, widoczne są tutaj. Oczywiście to, jak przełącznik wygląda, ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż umiejętność jego konfiguracji, więc zobaczmy, co mamy dalej. Ta karta pozwala nam w prosty sposób, jednak dość ograniczony, dokonywać podstawowej konfiguracji w trybie graficznym. My nie będziemy dzisiaj jej używać, dlatego że chciałbym Wam pokazać, jak konfigurować przełącznik z wykorzystaniem poleceń konsolowych, a nie interfejsu graficznego, który tak naprawdę jest tutaj bardzo mocno ograniczony i charakteryzuje się niewielką funkcjonalnością. Dalej mamy właśnie konsolę konfiguracyjną, za pomocą której dokonywać będziemy konfiguracji z wykorzystaniem poleceń. No i jest jeszcze ostatnia karta, czyli atrybuty. Ona również dla nas nie będzie przydatna, gdyż pozwala określać cechy urządzeń, takie jak pobór prądu czy wielkość fizyczna. To raczej przyda się przy projektowaniu, niekoniecznie przy samej konfiguracji. Zakładka CLI we właściwościach przełącznika to jeden ze sposobów dotarcia do miejsca, w którym stosując już tylko same polecenia, możemy dokonywać konfiguracji, ale nie jest to jedyna droga. Tak naprawdę w rzeczywistości urządzenia sieciowe konfiguruje się z wykorzystaniem komputera, czy to poprzez interfejs www lub też konsolę tekstową, albo też korzystając z protokołów zdalnego dostępu, takich jak Telnet czy SSH. Podczas pracy z fizycznym przełącznikiem nie możemy wejść sobie od tak do konsoli i zacząć jej konfigurować, tak jak zrobiliśmy to tutaj. Musimy użyć do tego komputera, dlatego ja teraz do przestrzeni roboczej dodam sobie laptopa, za pomocą którego będziemy dokonywać konfiguracji. Oba urządzenia muszę ze sobą połączyć, używając specjalnego kabla konsolowego, ponieważ dzisiaj będziemy konfigurować switcha za pomocą właśnie konsoli. Jak wygląda taki kabel, widzicie właśnie na ekranie. Z jednej strony mamy końcówkę RJ45, którą wpinamy do przełącznika lub też routera poprzez dedykowany do tego port zwany konsolowym. Jest on przeznaczony tylko do konfiguracji i często znajduje się w tylnej części obudowy urządzenia. Z drugiej strony natomiast mamy port szeregowy COM, który to podłącza się do komputera. Kabel konsolowy w Packet Tracerze oznaczony jest kolorem turkusowym, wybierzmy go i podłączamy. Najpierw laptop, wybieramy port RS232, to jest właśnie ten COM, następnie przełącznik i port konsolowy. W przypadku urządzeń Cisco możemy spotkać się również z sytuacją, że port konsolowy to również będzie port RS232. Wracamy do naszej topologii i spróbujemy się podłączyć do switcha poprzez laptop. Odpalamy go, wybieramy kartę pulpit, następnie terminal. Ten terminal zasymuluje nam pracę programu PuTTY, który to uruchomiony na fizycznym komputerze pozwoli nam podłączyć się i skonfigurować urządzenie. Nie modyfikujemy tutaj żadnych ustawień, tylko wybieramy OK. No i jak widzicie, udało się. Jesteśmy w konsoli zarządzania naszego przełącznika. Wciskamy Enter na klawiaturze celem zalogowania i już możemy działać. Znajdujemy się teraz w podstawowym trybie konfiguracyjnym, zwanym nieuprzywilejowanym lub też trybem użytkownika, o czym świadczy ten znak. Tryb ten, co prawda nazwałem podstawowym trybem konfiguracyjnym, ale tak naprawdę nie pozwala on na wykonanie żadnej konfiguracji, tylko na sprawdzenie niektórych ustawień. Zacznijmy od sprawdzenia, jakie mamy dostępne tutaj polecenia. Wyświetlimy je sobie, wprowadzając symbol znaku zapytania. Z tego znaku zapytania będziemy korzystać dość często, gdyż pozwala on na wyświetlenie dostępnej na danym poziomie składni oraz poleceń. Jak widzicie, tutaj szału nie ma. Lista dostępnych opcji jest bardzo ograniczona, ale jak wspomniałem, to jest tylko tryb podstawowy, także nie ma się co po nim za dużo spodziewać. Z całą pewnością potrzebne i przydatne będzie polecenie show. Wykonajmy je i zobaczmy, co się pojawi. Mamy komunikat błędu informujący nas, że polecenie nie jest kompletne. No i to jest poprawny komunikat, no bo nie podaliśmy, co konkretnie chcemy wyświetlić, a opcji jest sporo. Wciskając klawisz strzałki w górę na klawiaturze, wyświetlimy sobie ostatnie wykonane polecenie. No i teraz ponownie znak zapytania. Dzięki czemu wyświetlimy sobie opcje dostępne dla polecenia show. Jak widzicie, sporo tego jest. Zobaczmy może, jak wygląda konfiguracja interfejsów. Wpisujemy show, następnie interfaces i po wciśnięciu Entera mamy do wglądu całą konfigurację związaną z portami przełącznika. Wymieniony jest tutaj każdy port z osobna, wraz z informacjami takimi jak, czy jest to interfejs aktywny, czy też nie, jaki jest jego adres, czy też tryb pracy. Dodatkowo mamy dostęp do statystyk przesyłanych ramek. Ten sposób wyświetlania może być niewygodny, kiedy chcemy sprawdzić konfigurację jednego, konkretnego, na przykład 20 portu. Aby dostać się do jego konfiguracji wyświetlonej w taki sposób, musimy przekopywać się przez statystyki wszystkich portów. W takiej sytuacji lepiej jest wskazać, którego portu konfigurację chcemy wyświetlić. Podajemy polecenie show, interface, następnie nazwę portu wraz z jego numerem. Nasz przełącznik posiada porty w standardzie Fast Ethernet, stąd ta nazwa. A ich kolejność oznaczona jest właśnie w taki sposób jak tutaj. Wykonujemy polecenie, no i już mamy statystyki dotyczące tylko jednego, konkretnego portu. Opuśćmy już tryb podstawowy, który jak widzicie nie pozwala na zbyt wiele i przejdźmy do trybu uprzywilejowanego. Wykorzystamy do tego polecenie Enable. I tutaj przy okazji mały trik. Jeżeli nie jesteście pewni, czy to składni, czy pisowni danego polecenia, to wystarczy po wpisaniu jego trzech pierwszych liter wcisnąć klawisz Tab na klawiaturze. Wówczas system sam uzupełni składnie, szybko i wygodnie. No to jesteśmy już w trybie uprzywilejowanym, o czym świadczy hashtag po nazwie urządzenia. Z poziomu trybu uprzywilejowanego możemy również sprawdzić konfigurację poszczególnych interfejsów, podobnie jak było to w trybie podstawowym, ale nie tylko. Z poziomu trybu uprzywilejowanego możemy zmienić ustawienie czasu na urządzeniu, kopiować pliki konfiguracyjne, czyścić konfigurację, czy też restartować urządzenie. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tym trybie poleceń będzie z pewnością polecenie służące do zapisywania aktualnej konfiguracji. Jego składnia jest następująca. Copy, Running Config, Startup config. Potwierdzamy Enterem, no i konfiguracja zapisana. Tłumacząc polecenie wprost, skopiowaliśmy aktualną konfigurację do pliku konfiguracji startowej, dzięki czemu nawet kiedy zabraknie prądu lub urządzenie wyłączy się z innych przyczyn, to nie stracimy naszych ustawień. Kolejna informacja techniczna. Jeżeli chcemy opuścić tryb uprzywilejowany i wrócić z powrotem do trybu podstawowego, wydajemy polecenie Exit. Teraz jeszcze raz Enter i już z powrotem jesteśmy w trybie podstawowym. Exit będzie działał za każdym razem, kiedy chcemy się cofnąć o jeden tryb w konfiguracji. OK, idziemy dalej. A dalej mamy już tryb konfiguracyjny, uruchamiany poleceniem conf t lub też Configure Terminal. No i tutaj dopiero zaczynamy zabawę. To jest tryb, który da nam najwięcej fanu, gdyż pozwala nam dokonywać właściwej konfiguracji. Zaczniemy od zmiany nazwy urządzenia wyświetlanej tutaj. Wprowadzamy polecenie host name, następnie nazwę, jaką chcemy opatrzeć nasz przełącznik. Enter. Jak widzicie, wyświetlana nazwa została zmieniona. Ktoś mógłby teraz powiedzieć: pierdoła, niepotrzebne zawracanie głowy, szkoda czasu, po co mi to? No okej, zgodzę się, że nie jest to jakaś spektakularna zmiana. Pamiętajcie jednak o tym, że kiedy w sieci pracuje kilka lub kilkanaście przełączników i konfigurujecie kilka z nich naraz, to warto opisywać każdy z nich, zmniejszycie wówczas ryzyko pomyłki związanej z konfiguracją niewłaściwego urządzenia. Nie będziemy dalej rozwodzić się nad sensem wykonywanej przez nas zmiany, tylko przejdźmy od razu do zabezpieczenia naszego przełącznika przed dostępem dla osób, które takiego dostępu mieć nie powinny. Chodzi oczywiście o konfigurację haseł. Zaczniemy od nadania hasła, które wymagane będzie podczas logowania do przełącznika. Wprowadzamy polecenie line, następnie console, 0. To jest numer portu konsolowego, poprzez który dostaliśmy się do konfiguracji urządzenia. Teraz wprowadzamy polecenie password, no i po spacji wprowadzamy nasze hasło. Ja tutaj użyję prostego hasła, aby łatwo je było zapamiętać. W realnej sieci stosujemy oczywiście znacznie silniejsze hasło. OK, no i na koniec wprowadzamy jeszcze polecenie login, które to spowoduje, że system wymagać będzie tego hasła podczas logowania. Dobra, zobaczmy teraz, czy to działa. Wychodzimy z trybu konfiguracji. No i teraz próba powrotu. Jak widać, system wymaga od nas hasła. Dopiero po wprowadzeniu poprawnego hasła możemy dostać się do trybu użytkownika. Oczywiście żadne zabezpieczenie nie jest w 100% pewne, dlatego na wypadek, gdyby ktoś jednak odgadł lub też złamał hasło dostępowe, ustawmy sobie jeszcze hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego. Przechodzimy z powrotem do trybu konfiguracji i wprowadzamy następującą sekwencję poleceń. Enable, Secret, no i po spacji hasło, które chcemy nadać. OK, zobaczmy czy działa. Wracamy do początku. Na razie hasło do trybu użytkownika. OK, teraz próba wejścia do trybu uprzywilejowanego. Jak widzicie, podczas próby wejścia system znowu wymaga hasła. Super, wszystko działa. W taki oto sposób zabezpieczyliśmy sobie dostęp do konfiguracji przełącznika aż na dwóch poziomach. Zdecydowanie utrudniliśmy życie potencjalnemu napastnikowi, który chciałby namieszać w naszej sieci. I to już prawie wszystko, co związane z zabezpieczeniem hasłami naszego urządzenia, ale jak wiemy, prawie robi wielką różnicę. Pokazaliśmy, że do przełącznika celem jego konfiguracji podłączamy się za pomocą kabla konsolowego, czyli można powiedzieć lokalnie. Nie jest to natomiast jedyny sposób, aby ze switchem się połączyć. Istnieje również metoda zdalnego z nim połączenia poprzez tzw. terminal wirtualny. Wykorzystywane są wówczas do połączenia protokoły zdalnego dostępu, takie jak Telnet, czy też bezpieczniejszy SSH. Jeżeli w naszej sieci istnieje taka możliwość, wówczas należy zabezpieczyć taki dostęp hasłem. Podajemy komendę line, następnie vty0.15. To line vty to jest właśnie wirtualny terminal, a 0 i 15 to są numery tych terminali. W przełącznikach Cisco jest ich aż 16. Wszystkie je zabezpieczymy za jednym zamachem. Teraz polecenie password, po spacji hasło, no i jeszcze raz wpisujemy polecenie login, które to wymusi podanie tego hasła podczas logowania. No to teraz mamy już pełne zabezpieczenie dostępu do konfiguracji urządzenia. Czy w pełni bezpieczne? Nie, moi drodzy. Nie ma w pełni zabezpieczonej sieci, są tylko nieodkryte luki, ale nie o tym dzisiaj. Przełącznik zabezpieczony, no to czas na dalszą pracę. Jak dobrze wiemy, bezpieczeństwo sieci to podstawa. Myślę, że nie trzeba do tego specjalnie nikogo przekonywać. Dlatego teraz zajmiemy się omówieniem funkcjonalności przełącznika, która z angielskiego nazywa się Port Security. Osoby znające troszkę język angielski pewnie już domyślają się, że chodzi tutaj o zabezpieczenie portu. Ale co to znaczy dokładniej i co to nam daje? Wróćmy na chwilę do teorii. Wiemy już, że przełącznik przekazuje ramki na podstawie adresów fizycznych. Odbiera ramkę od nadawcy, odczytuje adres MAC urządzenia docelowego i przekazuje ją na odpowiedni port, który przypisany jest w tablicy MAC adresów. Port Security to rodzaj zabezpieczenia, które pozwala przekazywać ramki tylko zaufanych urządzeń, a nie każdego urządzenia, które do switcha podłączymy. Dzięki odpowiedniej konfiguracji tej funkcjonalności zabezpieczymy sobie sieć w taki sposób, że tylko jeden konkretny komputer będzie mógł korzystać z danego portu. Kiedy jakiś intruz będzie chciał dostać się do naszej sieci, na przykład poprzez próbę podłączenia swojego komputera, przełącznik zareaguje i zablokuje ruch na tym porcie. Zablokuje, ponieważ adres MAC urządzenia intruza nie będzie zaufany dla naszego przełącznika. Tyle wstępu, wracamy do naszej topologii. Dodajmy sobie do przestrzeni roboczej dwa komputery, OK, no i podłączamy je do naszego przełącznika. Ten komputer do pierwszego portu przełącznika, a ten do drugiego. Zanim przejdziemy do właściwej konfiguracji, musimy przypisać jeszcze dla naszych stacji adresy IP. Klikamy w ikonę, wybieramy zakładkę Desktop, następnie Konfiguracja IP i wprowadzamy dowolną adresację. Nie trzeba niczego zapisywać, wystarczy wprowadzić wartości. Program zapisze je automatycznie. Teraz druga stacja, no i ta sama procedura. Zrealizujmy sobie teraz jakąś komunikację, tak aby przełącznik nauczył się adresów MAC naszych komputerów. Klikając w tę zamkniętą kopertę, zasymulujemy sobie działanie pinga. Koperta na pierwszą stację i na drugą. W tym miejscu widać, że komunikacja przebiegła we właściwy sposób. OK, wracamy teraz do linii poleceń konfiguracji przełącznika i w trybie uprzywilejowanym wywołujemy komendą show MAC address table tablicę MAC adresów. Jak widać, przełącznik nauczył się już MAC-ów naszych komputerów. Ta czynność nie jest wymagana do konfiguracji Port Security, natomiast chciałem Wam pokazać, jak wywołać taką tablicę, bo z całą pewnością będzie to kiedyś przydatne. W faktycznej sieci, kiedy na naszych komputerach pracowałyby systemy operacyjne, tych pingów nie musielibyśmy puszczać. Pamiętacie, jak omawialiśmy sobie Wiresharka? Widać było, że komputery cały czas coś przesyłają. Nawet najmniejszy ruch sieciowy zapełni nam tablicę MAC adresów, ale w przypadku symulatora sami musimy taki ruch wywołać. Dobra, przechodzimy do trybu konfiguracji globalnej, następnie do konfiguracji konkretnego interfejsu. Port Security jest funkcjonalnością operującą na konkretnym porcie przełącznika, tak więc aby ją skonfigurować, należy wejść do trybu konfiguracji konkretnego portu. Każdy port przełącznika pracuje domyślnie w tak zwanym trybie dynamicznym, który pozwala podłączać do niego albo urządzenia końcowe, albo też inne przełączniki. Aby funkcjonalność Port Security mogła zostać skonfigurowana, musimy zmienić tryb pracy portu z dynamicznego na dostępowy, który to spowoduje, że będzie on obsługiwał tylko urządzenia końcowe. Ten tryb zmienimy sobie komendą switchport mode access. Teraz uruchamiamy Port Security poleceniem switchport port security. Funkcjonalność uruchomiona. Musimy jeszcze określić jej parametry. Ponownie wprowadzamy polecenie switchport port security, a następnie MAC address. Nie wykonujemy jeszcze tego polecenia, bo na tym etapie musimy zdecydować, czy podać MAC address komputera ręcznie, czy automatycznie. Zobaczcie, kiedy wprowadzę znak zapytania, wyświetlone zostaną dwie opcje. Ta pierwsza pozwala nam przepisać z palca MAC address urządzenia, natomiast ta druga zrobi to automatycznie. Opcja ręcznego przepisywania jest trochę uciążliwa, kiedy w sieci mamy kilkadziesiąt komputerów, dlatego ja wybiorę sobie opcję automatycznego przepisywania. Teraz wykonujemy polecenie. No i gotowe. Pozostała nam jeszcze jedna kwestia. Musimy powiedzieć przełącznikowi, ile adresów MAC urządzeń ma dopisać do port security. Naturalnie powinien być to tylko jeden adres, dlatego jeszcze raz wprowadzamy polecenie switchport port security, następnie maksimum 1. OK, gotowe. Zanim dokonamy testów, musimy wymusić jakiś ruch sieciowy, tak aby przełącznik zapisał sobie MAC adres tego komputera jako właściwy dla port security. Puszczamy pinga. No i możemy testować. Do naszej topologii dodajemy sobie trzeci komputer. Przypisujemy mu adres IP. No i spróbujemy podłączyć go do naszego pierwszego portu. Przełącznik potrzebuje chwili po przełączeniu kabla, aby być gotowym do pracy. Kiedy ta kropeczka zmieni kolor na zielony, to rozpoczniemy testy. OK, jest. Na razie nic się nie wydarzyło. Podłączone urządzenie jeszcze nie wykonało ruchu sieciowego, dlatego pingiem go wymusimy. Jak widzicie, kolor kropeczek zmienił się na czerwony, co oznacza, że port został zablokowany. Teraz już ruch na nim nie jest możliwy. W taki oto sposób nasz intruz został zablokowany. Gdybyśmy chcieli zrobić dochodzenie, to wracając do trybu uprzywilejowanego i wybierając komendę Show Port Security Interface Fast Ethernet 01, będziemy mogli odczytać adres MAC urządzenia, który port zablokował. Spróbujmy teraz przywrócić właściwą pracę portu. Przepinamy z powrotem właściwe urządzenie. Jak widzicie, na razie nic się nie zmieniło, tak więc musimy wrócić do konfiguracji naszego interfejsu i wykonać polecenie shutdown. To spowoduje całkowite wyłączenie interfejsu, inaczej go nie odblokujemy. Aby uruchomić go z powrotem, wydajemy polecenie no shutdown. Używanie przed każdym poleceniem słowa no wyłącza każde ustawienie. Jeśli chcemy cofnąć zmiany wykonane podczas konfiguracji urządzenia Cisco, to zawsze cofamy je, wydając to samo polecenie, z tym, że przed nim wpisujemy słowo no. Jak widzicie teraz, praca portu została przywrócona. Właściwy komputer może już komunikować się w sieci. No to pierwszy etap zabezpieczania sieci mamy załatwiony. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz zajmiemy się kolejną funkcjonalnością oferowaną przez urządzenia Cisco, a mianowicie DHCP Snooping. Usługa DHCP powinna być już wszystkim dobrze znana. Jej głównym zadaniem jest automatyczne przydzielanie adresacji IP dla urządzeń pracujących w sieci. Praktycznie nie ma na świecie sieci komputerowych, które nie korzystałyby z serwerów DHCP. Jest to usługa bazująca na transmisji broadcastowej, czyli rozgłoszeniowej, i w związku z tym narażona jest na różnego rodzaju ataki. Korzystając z odpowiednich narzędzi, dzisiaj nie powiem jakich, ale kiedyś przygotuję dla Was takie wideo, w którym pokażę różnego rodzaju ataki sieciowe, można spowodować, że serwer DHCP zostanie zalany komunikatami i przestanie działać. Podłączony wówczas do sieci niezaufany serwer może zacząć przydzielać swoje adresy IP, a to już prosta droga do destrukcji sieci. Funkcjonalność DHCP Snooping polega na przypisaniu do konkretnego portu zaufanego serwera DHCP, a co za tym idzie, uniemożliwi to podłączenie lewego serwera do któregoś z innych portów. Zanim zaczniemy konfigurację tej funkcjonalności, skonfigurujemy w naszej sieci serwer DHCP. Wybieramy ze zbioru urządzeń końcowych serwer, podłączamy go powiedzmy do portu 24, no i przystępujemy do szybkiej konfiguracji. Zaczniemy od przypisania mu adresu IP. OK, teraz wybieramy zakładkę usługi, następnie DHCP. Klikamy on, aby uruchomić tą usługę, a także określamy zakres przydzielanych adresów. Zapisujemy zmiany i gotowe. Przechodzimy teraz do komputera i zmieniamy ustawienia IP na DHCP. Widać, że nasz klient otrzymał poprawny adres. No to czas na konfigurację przełącznika. Zrobimy tak, że oznaczymy port, do którego podłączyliśmy serwer DHCP jako zaufany. Przechodzimy do konfiguracji interfejsu 24, no bo na tym interfejsie działa nasz serwer i wydajemy polecenie IP DHCP Snooping Trust. Dzięki temu oznaczyliśmy port jako zaufany dla serwera DHCP. To jeszcze nie wszystko. Wracamy teraz do konfiguracji globalnej i ponownie wydajemy polecenie IP DHCP Snooping. Tym razem zamiast Trust wpiszemy VLAN 1. Enter. Czym są VLANy oraz jak się je konfiguruje, pokażemy sobie w następnym odcinku. Na tym etapie musicie wiedzieć tylko, że domyślnie cały nasz przełącznik pracuje w VLANie pierwszym, dlatego takie polecenie. Na koniec uruchamiamy ostatecznie naszą funkcjonalność, wprowadzając polecenie IP DHCP Snooping. Zobaczmy, co nam to dało. Do naszej przestrzeni roboczej dodajmy kolejny serwer DHCP. Dokonujemy jego szybkiej konfiguracji. No i spróbujmy podłączyć go na inny dowolny port. Serwer zaufany na razie odłączam. Spróbujmy na drugim komputerze, na którym na razie mamy jeszcze adres statyczny, zmienić ustawienia na DHCP. Jak widać, pojawił się komunikat błędnej konfiguracji z serwerem DHCP. Co prawda komputer otrzymał adres, ale nie jest to adres przydzielony przez DHCP, ale to jest tak zwany adres lokalny. O tych adresach mówiliśmy sobie przy okazji odcinka o warstwie sieciowej. I tutaj mała uwaga. Oczywiście podobne zabezpieczenie da nam port security. Wystarczy przypisać maka zaufanego serwera DHCP do portu i wówczas próba komunikacji z tego portu innego urządzenia, na przykład lewego serwera DHCP, zakończy się jego blokadą. Ale żadne zabezpieczenie nie jest pewne w 100%, dlatego warto zabezpieczać sieć na wielu poziomach. Czy to już wszystko? No jeszcze nie. Na razie skonfigurowaliśmy nasz przełącznik w taki sposób, aby akceptował serwer DHCP tylko na konkretnym porcie. Natomiast pozostaje nam jeszcze kwestia zabezpieczenia sieci przed samym atakiem DHCP snooping. Generalnie atak ten polega na tym, że z komputera napastnika wysyła się tysiące żądań do serwera DHCP celem jego przeciążenia. Na dalszym etapie konfiguracji spowodujemy, aby ilość możliwych wysłanych żądań DHCP była jak najmniejsza, wymagana tylko do tego, aby komputery w sieci faktycznie taki adres mogły otrzymać, a nie zalać serwer rzeką komunikatów. Dzięki temu próba wysłania większej liczby żądań, aniżeli ilość zdefiniowana podczas konfiguracji i wymagana do otrzymania adresu, po prostu zablokuje port. Przy okazji pokażemy sobie, jak konfiguruje się wiele interfejsów naraz. W trybie konfiguracji globalnej wydajmy sobie polecenie interface, natomiast zanim wprowadzimy nazwę interfejsu, wprowadzimy polecenie range, następnie zakres interfejsów, które chcemy skonfigurować. Dzięki temu nie musimy konfigurować po kolei każdego interfejsu z osobna. Robimy to za jednym zamachem. To będzie działać zawsze, kiedy chcemy skonfigurować to samo na większej liczbie interfejsów. I teraz właściwa komenda. IP DHCP snooping limit rate. No i teraz musimy podać, ile maksymalnie żądań, komunikatów do serwera DHCP z tych portów może wyjść. Myślę, że 10 to będzie ok. Wystarczy z pewnością do tego, aby adres otrzymać, natomiast nie spowoduje przeciążenia serwera. No i gotowe. Teraz jeszcze wróćmy do trybu uprzywilejowanego i podając komendę show IP DHCP snooping, wyświetlimy sobie konfigurację funkcjonalności DHCP snooping. Gotowe. Wszystko jak na dłoni. Tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zabezpieczaniu sieci, bo to podstawa właściwego jej funkcjonowania. Zwróćcie proszę uwagę na to, że nie skupiamy się na jednym rodzaju zabezpieczeń. Sieć zabezpieczona tylko na jednym poziomie to nie jest sieć bezpieczna. Tak jak już wspomniałem wcześniej, przygotuję kiedyś dla Was wideo pokazujące niektóre ataki sieciowe, a także sposoby omijania zabezpieczeń. Oczywiście tylko w celach edukacyjnych. W następnym odcinku skupimy się natomiast na bardzo ważnym aspekcie sieci lokalnych, jakim są sieci wirtualne, czyli wspomniane już VLANy. Zanim to jednak nastąpi, potrenujcie trochę konfigurację pokazaną w tym wideo. Zapraszam również na pasję informatyki, gdzie czeka na Was uzupełnienie do odcinka oraz test zdobytej wiedzy i umiejętności. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie.